Katechizm Kościoła Katolickiego dzisiaj proponuje nam temat dziecko jako dar. To jest od punktu 2373. Cofniemy się również nieco, żeby nakreślić tło, a przypomnę, że jesteśmy w obrębie rozważań przykazania szóstego, które mówi nie cudzołóż. Więc widzimy, jak ono jest szerokie, jak jest szeroko pojmowane i ile aspektów w sobie zawiera to przykazanie nie cudzołóż. Mówię o tym na początku, ponieważ no często jest problem przy spowiedziach, ale też przy zwykłym rachunku sumienia codziennym, kiedy idziemy na taką duchową łatwiznę, mówiąc sobie: nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, żony nie zdradziłem, więc wszystko jest w porządku. Pytanie właśnie, czy jest w porządku, czy te przykazania, o których mówimy, one są tylko takie wąskie, nie zabijaj. No trudno kogoś zabić. Tak mi się wydaje. Nie jest chyba wielu ludzi na świecie, którzy kogoś zabili, ale no kontekst przykazania jest dużo szerszy. Tak samo przykazanie nie cudzołóż, nie kradnij, o nim będziemy mówili nieco później. Dlatego, kiedy patrzymy na to zagadnienie dziecko jako dar, no to też musimy wrócić do tego, o czym była mowa wcześniej w katechizmie. Rozpoczynając praktycznie od przysięgi małżeńskiej, od tego stanięcia przed ołtarzem i powiedzenia sobie: ślubuję miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci, i dalej: tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci, zobaczcie, drodzy, ilu mamy świadków tego wydarzenia. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i wszyscy święci. To jest niesamowite, kiedy poczujemy i zrozumiemy wagę tych słów. A ślubują sobie małżonkowie nawzajem. Kapłan błogosławi. O tym mówiliśmy też wczoraj i w porannej, i w popołudniowej katechezie. I z wiernością małżeńską, z miłością, z uczciwością małżeńską związana jest płodność małżeńska. Była mowa o tym, jaki jest cel małżeństwa. To nie tylko zrodzenie dzieci. Bardzo konkretnie katechizm mówi też, że skoro Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, mężczyznę i kobietę właśnie w taki sposób, to również ten akt prokreacyjny jest związany z pewną przyjemnością. Dlatego też tutaj no, też jest wybity argument tych, którzy mówią, że Kościół zabrania czerpania przyjemności z aktów małżeńskich. No właśnie Kościół słowami katechizmu Kościoła katolickiego mówi, jak on to rozumie. Oczywiście z szacunkiem do drugiej osoby. I z takim przeświadczeniem, z pamięcią, z uświadomieniem sobie też tego, że jest to uczestnictwo w akcie stwórczym Pana Boga, pewna współpraca z Panem Bogiem. Do tego mówimy o płodności małżeńskiej, która jest darem, która jest też pewnym, tak mówi katechizm, pewnym celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska w sposób naturalny zmierza do tego, by być płodną. Dziecko nie przychodzi z zewnątrz jako dodany do wzajemnej miłości. Powstaje w samym sercu małżeństwa, które jest nazywane darem. Dziecko jest owocem, wypełnieniem. Dlatego Kościół opowiada się za życiem. Tutaj święty Jan Paweł II, adhortacja Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, encyklika również, a także papież Paweł VI, święty papież, encyklika Humanae Vitae. Katechizm naucza, i to też warto podkreślić, jeszcze wracając do tej płodności małżeńskiej, że akt małżeński powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie życia ludzkiego. Otwartość na przekazywanie życia ludzkiego. Współpraca z dziełem stwórczym Pana Boga. I dzisiaj kwestia dziecka jako daru. Też to pięknie się składa, że ten temat poruszamy w święto świętych młodzianków, męczenników. Dzieci, które Herod kazał pozabijać. Młodzi chłopcy, mali chłopcy od urodzenia do drugiego roku życia. Ile tych darów zostało zniweczonych, zostało siłą zabranych i rodzice zostali pozbawieni tej radości z daru. Dziecko jako dar. W katechizmie czytamy tak, Pismo Święte, a także tradycyjna praktyka Kościoła widzą w rodzinach wielodzietnych znak Bożego błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców. Z jednej strony Boże błogosławieństwo, a z drugiej strony wielkoduszność rodziców, którzy ten dar przyjmują, którzy są otwarci na ten dar. A z drugiej strony bezpłodność, czytamy w katechizmie, sprawia małżonkom wiele cierpienia. Cóż zechcesz mi dać, pytał Abram Boga, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. To Księga Rodzaju, rozdział 15. Spraw, abym miała dzieci, bo inaczej przyjdzie mi umrzeć. Tak z kolei wołała Rachela do swego męża Jakuba, 30 rozdział Księgi Rodzaju. Otwartość i Boże błogosławieństwo. A z drugiej strony pytanie, czy brak tego błogosławieństwa? Kiedy jest bezpłodność, kiedy jest trudność w zrodzeniu potomstwa, a chciałoby się, by to potomstwo było. Jest to pragnienie naturalne, o którym też mówiliśmy sobie wcześniej. 2370 punkt katechizmu stwierdza tak. Badania naukowe, które zmierzają do zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują na poparcie, ale pod warunkiem, że będą służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom oraz jej prawdziwemu i integralnemu dobru zgodnie z zamysłem i wolą Boga. To instrukcja Donum Vitae Kongregacji Nauki Wiary. Są metody dopuszczalne przez nauczanie Kościoła, takie, gdzie jest poszanowane życie człowieka. No tutaj pytanie pojawia się, kiedy to życie się zaczyna, od kiedy ono jest, od kiedy jeszcze nie jest. I to też nie są kwestie tylko i wyłącznie wiary, ale naukowe. Dzisiaj wiemy, że życie zaczyna się w momencie poczęcia. Niektórzy zaklinają rzeczywistość, zamykają oczy na naukę, mówiąc, że jest inaczej. Tutaj kwestia aborcji, ale też tej eugeniki, która się pojawia, czyli próba takiego wpływania na kształt poczęcia, poczętego dziecka i tak dalej. Czy metoda in vitro wreszcie, która z jednej strony prowadzi do uszczęśliwienia rodziców, bo powstaje życie. W taki czy inny sposób. Dyskusyjny bardzo, ale z drugiej strony wiemy, że przy takiej metodzie ileś istnień zostaje zabitych wprost, i tu się nie oszukujmy, albo wstrzymanych, czy zamrożonych. Tak to się robi. Więc pytanie, z jednej strony rodzice są szczęśliwi, bo jest dziecko, a z drugiej strony, czy są świadomi, że ileś dzieci, ich dzieci również, jest życia pozbawianych? Albo czy są świadomi tego, że no oprócz tego, że powstaje to życie, które się rozwija pod sercem później matki, to jest tylko jakaś część tej procedury in vitro. Czy są świadomi tego, że jest ileś takich prób podejmowanych? Jeżeli nie są świadomi, to taką ignorancję można no, bardzo szybko naprawić, bo wszędzie można o tym przeczytać, jak wygląda in vitro. Dlaczego o tym mówię? Bo czasem tak chcemy zagłuszać swoje sumienie albo usprawiedliwiać innych. Wiadomo, to jest pewien dramat, kiedy nie można mieć potomstwa. Pytanie też o przyczyny i tak dalej. Jeżeli one są jakieś naturalne, niezależne od nas, no to wiadomo, że trzeba jakoś to też w wierze przyjmować, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi. A jeżeli są trudności, bo na przykład wcześniej stosowało się tabletki hormonalne, antykoncepcyjne i inne rzeczy, które wpływały, rozregulowywały organizm, czy to mężczyzny, czy kobiety, to później no, też trudno się dziwić, że powstają problemy czy trudności. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale no, jest na przykład naprotechnologia, która jest taką pozytywną odpowiedzią na bezpłodność i jest taką próbą leczenia bezpłodności. I tak mówi nam też katechizm, bardzo jasno, bardzo konkretnie po tych badaniach naukowych. Jeżeli służą osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom oraz jej prawdziwemu i integralnemu dobru, zgodne są z zamysłem i wolą Boga. Drodzy, więc ten spór zaczyna się tak naprawdę od definicji człowieka jako osoby ludzkiej, kiedy ona się staje osobą. No od początku. Od początku. Nie jest tak, że w jakimś tam momencie człowiek staje się człowiekiem pełnoprawnym po 3 tygodniach od poczęcia, po 3 miesiącach albo po narodzeniu. Czasem tak jest, że tak naprawdę życie i śmierć rozdziela tylko ta cienka powłoka skóry matki. Musimy być świadomi tego, że to jest życie, że to jest człowiek. Od samego początku, od poczęcia. I to nie jest dogmat wiary. To są kwestie naukowe. Dalej czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Techniki, które powodują oddzielenie rodzicieli wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa, są głęboko niegodziwe. Techniki te naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozwalają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków, pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie. Dziecko jest darem, o tym dzisiaj mówimy, więc nie jest czymś należnym też. Mam prawo do dziecka. Pewnie, że tak. Z jakimś takim przekonaniem o tym mówimy, do tego podchodzimy. Prawo bardziej rozumiane w takim kluczu tego, że no, chcę być rodzicem. Ale jako ludzie wierzący też patrzymy na dziecko jako na dar od Pana Boga. największy dar małżeństwa. Nowa osoba ludzka, która pojawia się w małżeństwie. Zatem dziecko nie może być uważane jako przedmiot własności. Przedmiot też jest to ważne słowo. Ale jako podmiot. Nie może być uważane za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka. W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa. Prawo, by być owocem aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców, jako osoba od chwili swego poczęcia, mająca również prawo do szacunku, najwyższego szacunku. Szacunku jako człowieka. Ewangelia ukazuje, że bezpłodność fizyczna nie jest absolutnym złem. Małżonkowie, którzy po wyczerpaniu dozwolonych środków medycznych cierpią na bezpłodność, złączą się z krzyżem Pana, źródłem wszelkiej duchowej płodności. Mogą oni dać dowód swej wielkoduszności, adoptując na przykład opuszczone dzieci lub pełniąc trudne posługi na rzecz innych. To jest pewne wyzwanie, dojrzewanie też do decyzji o adopcji, do decyzji i takiego zaakceptowania siebie samego jako osoby bezpłodnej, bo to jest też pewna prawda o nas samych. Prawda, która jest, czy leży mocno na sercu i to serce boli z jednej strony, a z drugiej strony może Pan Bóg też otwiera nasze serca, nasze oczy na innych. Jest pewna wielkoduszność, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego. Popatrzenie na zewnątrz, dookoła, na tych wszystkich, którzy są obok, którzy być może potrzebują, i to bardzo, naszej miłości. Przyjąć adoptowane dziecko jako swoje. A ile dzieci czeka na dom, który przyjmie ich z miłością. Od takich maluszków, niemowlaków, po dzieci starsze, już z pewnym bagażem doświadczeń, być może odepchnięcia, odrzucenia. Przypominam, my korzystamy z katechizmu Kościoła katolickiego jako katolicy, jako ludzie wierzący. I to są dla nas bardzo konkretne zasady, ale one są na tyle uniwersalne, że również myślę, że powinny być takim konkretnym drogowskazem dla osób niewierzących czy osób poszukujących. Z jednej strony takie popatrzenie bardzo szerokie na to, co się dzieje w sferze płodności, małżeństwa, tej intymnej sferze, najintymniejszej. Z drugiej strony szerokie spojrzenie na to, kim jest człowiek. Personalizm Karola Wojtyły na przykład tutaj przychodzi z pomocą. Wiele jego dzieł filozoficznych przede wszystkim, ale też teologicznych. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich choćby. Ale również inne, bardzo konkretne wskazówki, nade wszystko katechizm i Pismo Święte, które nam podpowiada, które nam daje też wiele przykładów. Więc popatrzmy w takim kluczu na życie, które my otrzymaliśmy, już się nim cieszymy, ale też na życie, które jako małżonkowie jesteście w stanie przekazywać, dawać innym. Życie, które jest nie własnością, ale darem. ksiądz Edward Staniek w swoich rozważaniach na temat konkretnych katechizmowych prawd w tym temacie pisze między innymi takie słowa. Wielu sądzi, że wystarczy mówić, że są wierzącymi. A jeśli to wyznanie składają odwróceni plecami do Stwórcy, to ono jest tylko to wyznanie obrazą Pana Boga, niczym innym. Chcąc wyznać wiarę, trzeba stanąć twarzą w twarz przed Bogiem. Jeśli człowiek jest zwrócony twarzą do grzechu i mówi, że wierzy, popełni kolejny grzech wobec Boga. Każdy ziemski ojciec, gdy jego dziecko robiło to, co go obraża i było odwrócone do niego plecami, równocześnie głośno wypowiadałoby słowa uznania jego autorytetu, wiedziałby, co należy uczynić. Bóg jest ojcem i na pewno nie pozwoli naigrywać się z siebie. Natomiast też jest miłosierny i z miłosierdziem podchodzi do każdego człowieka. Kiedy patrzymy na szóste przykazanie, kiedy rozważamy te prawdy, które są z jednej strony oczywiste, a z drugiej coraz bardziej je trzeba powtarzać i ugruntowywać dzisiaj, kiedy mamy trochę tego zamieszania w związku z płodnością, z tą rewolucją seksualną i z tym wszystkim, co po niej następowało, to warto sięgnąć do katechizmu i zobaczyć, upewnić się, ugruntować i też iść swoją drogą.